Wpaliłem?
Tak, dobra, ja też właśnie klikłem.
Ciszej
muszę nie, właśnie, ja też muszę wyciszyć.
Raz, dwa.
2, 3. Dobra, tak może być.
Dobra, chyba najpierw.
Tak, już od razu.
Tak, dobra, no to ja zacznę. Witamy, drodzy Państwo, na podcaście jeszcze jeden quest. Ja jestem Raukiuk, ze mną jest...
Jak zwykle, Cloud. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
Jesteście na podcaście okołogrowym. To się nie zmieniło, tematyka się nie zmieniła, pomimo że jesteśmy ostatnio trochę rzadziej. To jesteśmy i nie zmieniamy tematyki. Znowu
zmieniamy
będziemy...
tylko lekko częstotliwość.
Tak, ale nadal odcinki są co tydzień. I to się, miejmy nadzieję, nie zmieni. Tylko jeszcze powiem, że dzisiejszy odcinek newsowy podsumowujemy drugi tydzień października. I zobaczymy, co tam w Giereczkowie. Ale na początku, co tam u ciebie?
A co tam u mnie, co tam u mnie? No, u mnie się studia zaczęły. Słyszałem, że u ciebie też.
Tak, u mnie też, tak. Kalendarze mamy takie same.
Tak, dokładnie. Tak więc będziemy się starać razem tutaj z Raukukiem wygospodarować czas, ale faktycznie robi się powoli ciężko, a jeszcze ciężej się zrobi, jak tylko wejdą pierwsze kolokwia.
Tutaj zobaczymy, jak to będzie, ale postaramy się, żeby wszystko było ok, więc nie bądźmy negatywnie nastawieni.
A tak, to co tam jeszcze u mnie? No ostatnio rzadko w ogóle w domu bywam. Głównie przez studia, ponieważ po pierwsze dojazdy, a po drugie stwierdziłem, że moja dziewczyna mieszka nieco bliżej peronu, więc od czasu do czasu co parę dni będę zostawać u niej, żeby mieć szybszy dojazd, więc będą dni, w których ja w ogóle do domu nie wrócę.
Nie, to u mnie się na przykład zdarza tak, że wychodzę o 6:30, a wracam o 21:00 do domu i to są dni, no, w które nie ma człowiek czasu w ogóle grać na kompie, a nawet jak jestem czasem krócej, to człowiek nie ma siły, żeby jeszcze usiąść i w coś pograć. I tak naprawdę ja teraz, nie licząc dni, kiedy w ogóle nie mam studiów, albo mam na przykład tylko wykłady zdalnie, to gram na Switchu. I teraz Switch to jest dla mnie główna platforma, na którą patrzę. I kupiłem Hollow Knighta. To jest już moja druga kopia Hollow Knighta i sobie miło ogrywam.
No, a miałeś chociaż czas, żeby zajrzeć na ten festiwal tych dem na Steamie?
Tak. Ogrywałem 4-5 produkcji, coś takiego. Nie udało mi się wszystkich, ale te, które zostawiłem sobie, to są chyba całkiem dostępne, bo jedna gra... nie chcę teraz pomylić nazwy. Ale są jeszcze chyba dostępne później, bo one były i na tym Next Festie, ale potem jest jeszcze promocja, żeby dalej były jako demo, więc może jeszcze uda mi się w następnym tygodniu je ograć.
No mi się niestety nie udało ograć ani jedno demo, ale może ten. Może mimo wszystko cokolwiek spróbujemy jeszcze z tym Next Festem, cokolwiek z nim wykombinować może, jak się uda, jak będzie czas.
Możliwe, że w następnym tygodniu coś opowiem, zobaczymy, jak będzie z czasem. Chyba, że coś ciekawego się wydarzy do dyskusji innego. No. Ale...
Na razie chyba już będziemy kontynuować, chyba, że jeszcze masz coś.
Tak, przypominam o socjalach, tak, Twitter, YouTube, Facebooki, nasz mail, jeszcze jeden quest, @gmail.com. Możecie do nas pisać, krytykować nasze audio, nie audio, naszą kulturę słownictwa, a także przygotowanie do odcinków czy coś, nie wiem, możecie pisać. A już przechodząc do segmentu perełki tygodnia.
Wygląda fajnie.
Tak. Michał jak zawsze teraz popatrzy na zwiastun i zobaczył grę, a ja powiem, czemu bije się w piersi. Bowiem gra Puppetura wyszła w maju 2021 roku. Ja na nią nie trafiłem w czasie premiery i bardzo mnie to boli. Trafiłem na nią przez przypadek na portalu Polski Game Dev, gdzie polecam Zagonas, bo jest dużo ciekawych artykułów, ale tutaj był o niej artykuł, w którym informowano, że jest niemal pewny port na Switcha. Gra jest grą point and click, tworzoną przez Tomasza Ostafina. Przez 7 lat była tworzona. I była tworzona w pełni z papieru, sklejana z modeli, to wszystko było odpowiednio oświetlane, fotografowane, a potem obrabiane i animowane w komputerze. Gra niestety odzew miała niewielki, zaś pozytywny. Jak podaje Steam Spy, grę kupiło 23 tysiące, ale gdy o ten wynik spytał Polski Game Dev twórcę, dostał odpowiedź: chciałbym. Więc można uznać, że sprzedaż nie była najlepsza, co smuci, bo to jest naprawdę piękna produkcja. Bardzo, bardzo polecam zobaczyć przynajmniej zwiastun, jak to wygląda. Słyszałem także, że w ten weekend w Warszawie był, chyba w Warszawie, był Pixel Heaven, na który się nie udałem, bo COVID i trochę zawalony jestem jeszcze studiami. Ale był tam twórca i wziął cały model z gry i z papieru to wszystko można było zobaczyć i podobno robiło wrażenie. Ale polecam popatrzeć na Steama, może kupić na PC albo wkrótce na Switchu. Jak twoja ocena?
No, powiem ci, że naprawdę na trailerze wygląda to, no wygląda to bardzo, lubię słowo, imponująco.
Fascynująco.
Fascynująco i imponująco, na pewno imponująco, bo oprawa wygląda ślicznie, szczególnie, że widać to, że to jest wszystko wyklejane ręcznie i potem przy pomocy kamery przenoszone do komputera. A jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, której mimo wszystko w samym trailerze nie ma za dużo, ale jeżeli chodzi o tak o styl gier, to mi to strasznie przypomina twory wypuszczone przez Amanita Design. Kojarzysz Amanita?
Ani to.
To są twórcy, którzy stworzyli takie gry jak Samorost, Machinarium.
A, okej, Machinarium, dobra, to kojarzę.
Bodajże tak, Czuczel jest również jednym z nich. No i Happy Game, ich najnowsza produkcja z 2021 roku, której jeszcze nie ograłem, a chyba będę musiał nadrobić. No i ta papetura też wygląda naprawdę świetnie.
Tak, naprawdę zrobiła na mnie wrażenie, jak tylko to zobaczyłem i stwierdziłem, muszę dać do perełek, pomimo że premierę miała dawno, to...
No perełka warto. To jest.
No... Współczuję twórcy, że to naprawdę ma taką słabą sprzedaż. Oby na Switchu przynajmniej zrobiło furorę.
Myślę, że ma szansę. Switch wydaje się być takim rynkiem pod tego typu gierki. Znaczy, no oczywiście nie licząc samej górnej półki Nintendo. Bo
tak.
Wydaje mi się, że może mieć szansę. Szczególnie, że faktycznie cena wcale nie jest jakoś bardzo zabójcza.
Tam chyba 50 zł, coś około tego.
Bo ty 44 dokładnie.
No, zakonglujemy to. Tak, zachęcamy. Przechodząc do segmentu pomniejszych newsów, według pewnego źródła, jakim jest Jeff Grubb, o którym mówiliśmy już nieraz, więc myślę, że nie trzeba przedstawiać, wiemy, że najpewniej na The Game Awards 2021 dowiemy się więcej o Hellblade 2. Zostało także parę tygodni temu ogłoszone, że TGA odbędzie się 9 grudnia, a harmonogram zostanie później ogłoszony. Według Insidera Hellblade 2 miał pojawić się już na E3 2021 roku, a Microsoft ulitował się nad innymi konferencjami, które i tak zjadł i nie wyciągnął wszystkich swoich działu. Wspomniał także o About Obsidianu, jednak gra nie jest w 100% pewien co do tych informacji i mówi, że trzeba do nich podchodzić z rezerwą. Przypomnę tylko jeszcze, że ostatnio były negatywne plotki o tym, co się dzieje z projektem, że jest tam dość duży chaos, więc nie wiadomo. A jeśli chodzi o Hellblade'a, to czekam.
Ja też, znaczy no muszę przejść też jedynkę, ale jestem zdeterminowany, żeby jedynkę nadrobić i jeżeli będzie, bo ja po samych tych, ja po samych recenzjach, po samej twojej recenzji Hellblade'a jestem na 100% przekonany, że ta gra mi się spodoba i jeżeli dwójka utrzyma taki sam poziom,
Tak,
to...
no, znaczy myślę, że pójdą do przodu, przynajmniej fajnie
Znaczy
by
mam...
było.
Mam na myśli klimat. Mam na myśli klimat,
A.
bo tak jak sam opowiadałeś, sam gameplayowo to tam trochę nie domagało w niektórych miejscach, więc to są jak najbardziej rzeczy do doszlifowania, ale jeżeli klimatycznie, jeżeli to cały czas będzie ten sam stary, dobry Hellblade, to no, zapowiada się dobrze.
Tak, wydaje mi się, że Śledziu opowiadał na Twitterze coś takiego, że Hellblade to ma świetną fabułę, ale to jest słaba gra, tak? Coś takiego mówił. I trochę w tym jest, że od strony game devowej takiej ma to swoje problemy, ale za to klimat, fabuła, historia to jest coś przecudownego. Jeśli utrzyma poziom tej historii, studio. Jezus Maria, teraz nie pamiętam. Ninja Theory.
Okej.
Tak, Ninja Theory. Theory, czy jak to czytać? Myślę, że nie zniży się poziomem, bo potrafią robić dobre rzeczy, a mam nadzieję, że dostali na tyle dużo feedbacku, że będą potrafili teraz zrobić trochę lepszy. Ciekawszą gameplayowo przynajmniej grę. O tak. I żeby nie irytowała czasami. Tak czy siak to jest 7 godzin naprawdę świetnej historii. I polecam.
A dalej z zapowiedzi.
A czego nie polecamy?
A czego nie polecamy? No, nie polecamy powtarzać błędów Cyberpunka, które ewidentnie idzie kolejne polskie studio. A mianowicie Dying Light zapowiedziało, że będzie występować w nim amerykańska aktorka Rosario Dawson, znana chociażby z Mandaloriana. I wcieli się ona w postać Lone, jedną z ważniejszych postaci fabularnych. Tak więc mieliśmy już przesuwanie premiery, mieliśmy Night City, znaczy Dying to Know, były kolejne przesunięcia premier, teraz jest ogłoszenie znanej aktorki. Drugi cyberpunk się nam szykuje.
Tak. Ciekawe, czy będzie podobny status gry w alfa.
Tego to już się dowiemy po premierze,
Tak.
która zobaczymy, kiedy będzie.
Została przesunięta na lutę albo ma rzecz.
No, ale tego, patrząc na ilość przesunięć, to nawet tego nie możemy być pewni, dlatego
Tak.
zobaczymy, kiedy to ostatecznie wejdzie.
Zobaczymy, ale co jeszcze na razie nie zobaczymy? Nie zobaczymy Inkulinati. I nie będę ukrywał, początkowo wydawało mi się, że ta gra już wyszła, bo tak długo ją obserwowałem, że już o niej zapomniałem i myślałem, że gdzieś tam ją oglądałem, tylko zapomniałem kupić, ale się okazało, bo znów tutaj wychodzi polski Game Dev i na nim wyskoczył artykuł, że gra została przesunięta. Została przesunięta na pierwszą połowę 2022 roku, więc czekam. Jeśli nie wiecie, co to jest, no to jakby to powiedzieć. Gra
Gra
to.
o pierdzeniu królikami.
Tak, troszeczkę z humorem Monty Pythona, która dzieje się na kartach średniowiecznej, ilustrowanej pięknie księgi, na której są prowadzone walki między różnymi zwierzęco-humanoidalnymi postaciami, ale także rycerzami, zakonnicami i takimi innymi dziwnymi rzeczami. Wszystko jest w stylu takim średniowiecznym, pięknego rysowania pięknych ilustracji w księgach. I interesowało mnie to właśnie przez głównie humor, stylistykę, a także przez twórców bardzo wychwalaną mechanikę walki. Bardzo na to czekałem. I czekam dalej. Jak
Mechanika
widać.
walki jest taką trochę turbową strategią.
Tak.
Tak, no
Dokładnie.
właśnie. Czy masz jakieś lepsze porównanie? W jaki sposób? Do czego można było porównać samo to mechanicznie?
Mechanicznie? Do XCOM 2D?
Tak?
Nie wiem.
Ja bym to trochę porównał do...
Darkest Dungeon może trochę?
No, trochę Darkest Dungeon. Może nie z tak legendarnym poziomem trudności jak Darkest Dungeon, ale mechanicznie wygląda to bardzo, bardzo podobnie. I w sumie nawet może trochę graficznie.
Może proszę. Nie, tutaj bardziej...
No, samo inkulinacja jest zdecydowanie inspirowane z ten średniowiecznymi księgami, więc...
Tak, a Darkest Dungeon bardziej szedł w stronę takiego trochę Cthulhu, trochę grozy takiej. Powody przesunięcia w ogóle premiery są dwie, jak mówi twórca gry, ponieważ to jest debiutancki projekt, a po drugie studio chce zadbać o jakość produkcji, o którą ciężko przy tak niewielkiej liczbie członków zespołu.
No, to jestem akurat w stanie uwierzyć.
Ja też i będę czekał. I to jest jedna z tych gier, które myślę mogą trafić u mnie do wyjątków, jeśli chodzi o no pre-order.
A wiesz, co po wielu, wielu przesunięciach w końcu miało premierę?
Albo będzie miało?
Nie Albo wiem. Będzie miało. Aktualizacja do Epic Game Store z osiągnięciami.
Wow!
Kto by pomyślał? Po 3 latach funkcjonowania sklepu w końcu pojawią się achievementy.
O 3 lata za późno?
No, tak troszeczkę. Chciałbym powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, ale to tak. Jeżeli, powiem tak, jeżeli mamy na kolejne funkcjonalności tego sklepu czekać 3 lata, no to... No, Epic prawdopodobnie będzie w pełni funkcjonalny w momencie, kiedy ja będę miał 60.
Tak. Ale przynajmniej nazbierzesz tyle gier, że ci wystarczy na emeryturę.
O ile dożyję emerytury.
Albo nie będzie bardzo późno emerytura. Ale tak. A wiesz, co może się wydarzyć, zanim będziesz miał emeryturę?
No, pewnie wiele rzeczy.
Apokalipsa zombie.
A, no to... Miejmy nadzieję, że aktualnie miłośliwie panujący wirus nie zmutuje aż tak bardzo, ale to w sumie wszystko może się ten.
Tak. A co gdyby się zmutował? Zobaczymy już niedługo w amerykańskich kinach, więc raczej nie w Polsce, 24 listopada, ponieważ wtedy wchodzi Resident Evil Welcome to Raccoon, czyli kinowa ekranizacja historii Resident Evil. Chyba więcej nie ma co mówić.
Myślę, że nie. Myślę, że to po prostu... Zobaczymy ten. Tak, zobaczymy, jak to wyjdzie.
Ja nigdy horrorów nie lubiłem. Raczej w sensie takim... niespecjalnie filmów i gier. Za to bardziej wolałem zawsze książki albo na przykład prowadzić sesję, bo... Uwielbiałem, kiedy gracze zesrali się na przykład na sesji. W sensie niedosłownym, ale widziałem te emocje Stachu.
Ja nie będę wchodzić w polemikę, nie będę nawet próbować jakkolwiek dyskutować na temat ekranizacji gier, bo to
historia Monster pokazuje, Hunter.
Historia pokazuje, że wychodzi to różnie.
Jedna dobra ekranizacja chyba była. Mówię tu o Mortal Kombacie.
A szczerze ci powiem, że nie widziałem.
A ja słyszałem po prostu o tym. Tyle dużo i urywki się widziało, tak?
No tak.
A jak mówimy o grach, w których jest dużo walki, scen krwawych, niekrwawych, ale brutalnych, to...
Aha, masz na myśli grę Twisted Metal?
Tak.
No to Ta już dosyć leciwa i chyba już przesyconie której zapomniana seria ma się doczekać nowej odsłony w 2023 roku i przy okazji być grą free to play. Odpowiedzialny za tę produkcję będzie Lucid Games, znane najlepiej z Destruction All z gry Destruction All Stars. Która nie zebrała najlepszych not, ale zobaczymy, co z tego będzie.
Ale było
Był.
jedynym ekskluzywem na PlayStation 5 chyba oprócz Demon's Souls na
Tak,
samą premierę.
dokładnie. No słuchaj, właśnie dlatego w ogóle cokolwiek o tej grze zostało właśnie dzięki temu ta gra w ogóle jakkolwiek przebiła się do szerszej publiczności.
A była w pełnej cenie gry, a do tego.
Tak, pamiętam ten oksymoron.
Tak, za to wydaje mi się, Sony powinno przeprosić, ale nie przeprosiło. Ale kto za to przeprosił?
A nie wiem, kto mógł przeprosić i
Kto mógł?
co
Kto?
się komu ostatnio noga pominęła?
A chyba o tym nawet mówiliśmy, bo GOG-owi w związku z Hitmanem ostatnio była akcja. I ostatecznie GOG przeprasza i usuwa Hitmana z 2016 roku z oferty gier. Gra wymagała internetu, aby dostać dostęp do niektórych z elementów gry, co jest niezgodne z polityką platformy, co mocno zostało odebrane przez graczy. GOG przeprosił za wprowadzenie gry do swojej usługi i że zawiódł swoich klientów.
Wow, a to, że go usuną, to się nie spodziewałem.
A mówiłem, że to jest najlepsza opcja.
No, to akurat racja. No, właśnie się tak zastanawiałem, czy cokolwiek z tym zmienią, cokolwiek zrobią, wystosują jakiś ten, ale no, konkretne posunięcie i w sumie szanuję.
Dobrze.
A wiesz, kto jeszcze przeprasza za swoje błędy?
Nie wiem, chyba nikomu nie powinęła się już tak noga.
Noga może nie, ale na pewno twarze się powinęły. W firmie Konami w najnowszej odsłonie eFootballu, która pojawiła się 20. Znaczy. A matko, jeszcze raz. Ostatnio mówiliśmy o tym, że eFootball od Konami nie był najlepiej zoptymalizowany.
No.
Pod względem graficznym głównie.
Tak. Ale nie tylko,
Wyglądało to dość
podobno tam
interesująco.
też kolizje postaci z piłką i innymi postaciami też są tragiczne, więc to nie jest wina tylko graficzna optymalizacja, to jest dużo większe problemy z samą tą.
No, ja właśnie słyszałem, że ta gra to jest w ogóle w bardzo złym stanie, ale głównie te zdeformowane twarze były takim
Memiczne
najbardziej
na pewno
memicznym,
były.
na pewno były najbardziej memicznym symbolem.
I gra
Ale
jest.
zostawiliśmy już przeproszenie za to i poinformowanie, że 28 października pojawi się łatka, która podobno ma zacząć naprawiać większość błędów.
Wspominając znowu Cyberpunka, wiemy, że z tymi łatkami to jest różnie. A jak na razie to jest najgorzej oceniana gra na Steamie. Tak.
E-football, a nie cyberpunk, mimo wszystko, żeby nie było
Tak.
niedopowiedzeń.
Tak. Nie, Cyberpunk, ten nie, ja zawsze mówię, że po disowaniu Cyberpunka trzeba przynajmniej raz powiedzieć, Cyberpunk to jest dobra gra, tak?
Tak, dokładnie.
Żeby nie było, tak? To jest dobra gra, tylko zawsze trzeba pocisnąć, bo no mimo wszystko to jest pewien mem.
Zasłużyli sobie trochę.
Tak. Przechodząc do segmentu tych grubych, poważnych, największych newsów, powinien przeprosić także Paradox, ale tego nie zrobił. Ponieważ od miesięcy ma problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Od tego projektu odszedł już dyrektor kreatywny, główny scenarzysta i odsunięto w ogóle całe studio, które rozpoczęło projekt.
Jej.
Ale w tym momencie Paradox Interactive ogłosiło, że Fredrik Wester wraca na stanowisko prezesa firmy, którą opuścił w 2018 roku, czyli pojawia się całkiem nowy prezes firmy. Znaczy, znowu jest zamiana prezesów. W związku z tym firma usunie także wiele projektów niezapowiedzianych, aby móc się zająć tytułami, nad którymi pracują, z gatunków, na których studio najlepiej się zna i tym się aktualnie będą zajmować. Najważniejszy jest dla nich właśnie sukces, z tego, z czego są naprawdę dobrzy, żeby sukcesy były jak największe.
W sumie sensowny krok. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Zobaczymy.
Ostatnie wiesz... Okej, dobra. No,
ostatnie lata nie były najlepsze dla Paradoksu, więc oby było lepiej.
A wiesz, gdzie są jeszcze inne takie przytasowania na dosyć dużych szczeblach?
Nie. Oświeć mnie.
W studiu pracujący nad Yakuzą. A mianowicie od Yakuzy odchodzi Toshihiro Nagoshi. Przepraszam, musiałem tutaj zrobić pauzę, żeby w miarę dobrze przeczytać nazwę. Czyli właściwie ojciec serii, a zarazem dyrektor kreatywny Segi oraz całego Daisuke Sato. Pracujący nad firmą od jej, pracował w firmie od jej początków i był kilka razy reżyserem głównym niektórych części serii. Studio Ryuga Gotoku obiecuje, że postara się sprostać legendzie i dalej kontynuować serię pod przewodnictwem scenarzysty i producenta, nowego producenta, czyli Masayoshi Yokoyamy.
Piękne twoje nazwy. Imiona i nazwiska japońskie.
Spróbuj to przeczytać lepiej.
Masayoshi Yokoyamy.
Dobrze, niech ci będzie. To teraz 10 razy w długu.
A też 10 razy od tyłu.
Dokładnie.
Dobrze. Dlatego, że chyba w ostatnim odcinku powiedziałeś, że ja jestem tym gostkiem od problemów Blizzarda, no to Blizzard u mnie także. Te sprawy z dyrektorami, ale teraz coś nawet powiedzmy pozytywnego. Przynajmniej nowy, wysoko podstawiony pracownik pojawił się także w nowej produkcji Diablo 4. Po opuszczeniu tytułu przez reżysera Luisa Barrigę, miejsce jego zajmuje już oficjalnie Joe Shelley, który pracuje od dawna w Blizzardzie. Początkowo pracował przy początkach WoWa, potem jako senior designer przy dodatku do Diablo 3. Od 2017 roku pracuje przy Diablo 4, zajmując się głównie systemem walki. I... ogłosili i tyle, więc zobaczymy, czy da radę.
Życzymy powodzenia.
Tak.
Przy aktualnej pozycji Blizzarda wsiadać na ten rozpędzący, rozchybotany statek?
Zwłaszcza jak wszystko teraz zabrało Diablo 2, wszystkie ten cały hype na Diablo 4.
No to zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko.
Kolejny news gruby. Bluebell Team i Tencent. Tencent znany jest z wykupywania akcji giełdowych różnych wydawców i studiów. Posiada w 100% Riot Games, czy na przykład 40% udziału Epica.
Teraz serio?
Kupił... Tak.
Tego nie wiedziałem, że Riot jest w 100% Tencentowy.
No.
No to nieźle.
A teraz wykupił 22% polskiego Bluebell Team, czym sam prezes studia pochwalił się oficjalnie.
No, nie powiem, cały Bluebell idzie w dość interesującym kierunku.
No. Zwłaszcza, że ostatnio mówiliśmy, jak bardzo planuje się rozwijać.
No właśnie, dopiero co ten.
Ciekawie.
Bardzo. Zobaczymy, jak to się ostatecznie skończy. I czy Bluebell znowu nie będzie próbował się zachłysnąć bycia naj?
Myślę, że ten. Myślę, że pan prezes da radę.
No, zobaczymy. Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki.
Jak najbardziej. A komu niespecjalnie przemyj, ja mogę tak powiedzieć, że mam kciuki?
To co mówisz, nie ten? Nie kibicujesz Ghost Recon Frontline?
Niespecjalnie.
No to za chwilę będziesz mi mógł opowiedzieć, dlaczego nie kibicujesz. Trzeciej już w tym roku ogłoszonej gry free to play od Ubisoftu. A mianowicie Ubisoft Bukareszt zaprezentowało z okazji 20 urodzin nowego Ghost Recona, który będzie, tak jak wcześniej wspomniałem, grą free to play. Do tego ma wpadać w aktualne trendy Battle Royale i ma dosyć... No.
No, czemu nie? Bo to jest już trzecia gra zapowiedziana w tym roku i odnoszę wrażenie, że Ubi robi już totalne rzemiosło, co chyba też w ostatnim odcinku mówiłem.
Że nie odkryłeś tutaj nic
wiem,
odkrywczego.
Ale on robi rzemiosło, wyrzuca to, byleby zrobić. Ma nadzieję, że to wszystko się sprzeda na tyle, żeby zarobić na większe produkcje typu Valhalla i żeby to wszystko się jeszcze bardziej kręciło, a że Valhalla będzie wielkim następny Assassin's Creed, będzie
tak.
wielkim takim kołem, tylko to, żeby rozpędzić to koło potrzebują multum kasy, to muszą zrobić dużo mniejszych gier free to play. Więc zostało ogłoszone już Division Heartland, czy jakoś tak to się nazywało. Do końca tego podtytułu nie pamiętam, ale też będzie to gra free to play. Będzie X-Deviant, czyli C jest w 3-4 osobowych grupach, który jest generyczny, jakby zrobiła to sztuczna inteligencja. Oraz też ogłoszony Ghost Recon Frontline, będący kopią Warzona do 100 osób, też w grupkach. No nie, oczywiście mówią, że to będzie
osoba... Genowe doświadczenie, najlepsza gra na świecie.
Osoba ogrywająca ten tytuł poczuje się jak prawdziwy żołnierz na froncie. Nie wiem, gdzie tutaj, gdzie na froncie można się poczuć z palą, która się zmniejsza i... Nie wiem, ale że dlatego się tak poczuję, bo będą jakieś specjalne cele, zadania i takie rzeczy. Oczywiście to się niczym nie wyróżnia. Gra wyjdzie, raczej wczesna wersja gry dostępna będzie od 14 do 21 października. Wychodzi na wszystko oprócz Switcha. Także na starszą generację konsol i wygląda brzydko. Wygląda tragicznie, moim zdaniem.
Znaczy, no jedyne, co mogę powiedzieć, to, że mnie nigdy Ghost Recon jakoś nie wciągnął, ale jest dużo osób, które lubią tą serię i liczyło na jakieś porządniejsze, jakąś porządniejszą kontynuację, tak więc no, składam bardzo te moje szczere kondolencje. Tak więc mamy kolejną free-to-playkę od Ubisoftu.
Ale ile można? 3 rocznie? A to pewnie nie koniec.
No słuchaj, mają młotek, mają kowadło, no to bują to rzemiosło i...
Kolejne lecą.
And money printer going brrrr.
Tak, brrrr.
No to może przejdźmy do czegoś pozytywniejszego.
A tak, pozytywniejszego. Steam jednak nie usuwa ważnej funkcji. Nie tak dawno informowaliśmy, że w becie odświeżonej wersji Steama znikła możliwość pobierania starszych wersji gry. Żeby nie przedłużając, powiem tylko, że Steam po fali negatywnych opinii na ten temat zapewnił, że ta funkcja jednak nie zniknie i zostanie na dobre na dłużej. I jej, ja się tam cieszę, będę mógł dalej grać w Hollow Knighta ze spolszczeniem.
No, no i bardzo dobrze. Znaczy powiem ci, że ja do dzisiaj nie zorientowałem się, o co dokładnie mogło chodzić, w sensie...
A że nie wiesz po co?
Nie wiem dlaczego oni usuwają tą funkcję, znaczy chcieli ją usunąć i tak jak powiedziałem w poprzednim podcaście, to ich tłumaczenie to był jakiś bełkot, którego ja kompletnie nie zrozumiałem.
Szczerze, ja podejrzewam, że po prostu mają jakiś problem w tym, w kodzie i jakoś skorygowało im z czymś, co chcieli zrobić i by im trochę przyspieszyło, albo ułatwiało im w czymś.
Nie wiem, może tylko dlatego.
Bo wiesz, ile dawno robili Steama i od dawna jest ta funkcja. Ona jest od lat, więc może w kodzie jest wpleciona po prostu tak.
Jest taki kokos.
No, tak. Kokos z tego TF2.
Dokładnie tak. No, takie rzeczy się zdarzają. No. Ale to skoro już ustaliliśmy, że fajna funkcja na Steamie nie znika, to wiesz co, jeszcze nie znika i zostaje z nami na dłużej?
Nie uwierzę, jeśli to powiesz.
Kilkunastogodzinne kolejki na serwery do nowego MMORPG od Amazonu, czyli od New World.
Wow.
Okazuje się, że ludzie nie odpuszczają. New World dalej bije kolejne rekordy popularności. Aktualnie dobiło do 9 tysięcy graczy grających jednocześnie.
900 tysięcy.
Nie umiem czytać liczb, tak? Chodziło o 900 tysięcy.
Ostatnio było 7, teraz 9. Progresywnie, ale...
Wtedy to ja chyba miliardy w ogóle podałem.
Nie, powiedziałeś chyba też powiedziałeś 7 tysięcy zamiast 700.
Pamiętam, że kiedyś nie pamiętam przy którym newsie, ale pamiętam, że w jednym z poprzednich odcinków pomyliłem kilka milionów z kilkoma miliardami, więc...
Coś takiego było. To było jestem chyba na studiach, jak... Było
jestem
to
na
trzeba...
studiach z... Ten, z... O, jestem na studiach, gdzie mam teraz matematykę wyższą, więc umiem liczyć, umiem czytać liczby.
Jak się nazywa? Matematyka dyskretna, to co się ukrywa, tak?
tak, dokładnie.
Tak. Jakie ma statystyki na ukrywanie, co?
Sneak 100.
Świetnie. To ci świetnie pójdzie na matematyce. To powiedz mi, co tam dalej w New World, bo to nie wszystko.
Oprócz sukcesów powrócił znowu temat podpalających się kart graficznych. Pojawiają się skargi o wykorzystywaniu 98% mocy obliczeniowej, czyli dużo. Menadżer zadań pokazuje aż pod kurek. No... Amazon oczywiście umywa ręce, mówi, że to nie ten, że to nie ich wina, ewentualnie mogą tam leżeć problemy ze sterownikami samych kart.
Tak, tylko że to są karty i NVIDIA, i AMD, i wszystkiego, co da się, więc...
Co więcej, na tych samych sterownikach jest też cała masa innych normalnych gier, które działają bez problemu. Tak no więc... Cóż. Amazon, czy jesteś pewien, że to na pewno nie twoja wina?
Halo, Bezos?
Halo, halo.
Znaczy,
to ja wyjaśnię. Panie Bezosie, jak tworzysz grę, to nie producenci sprzętu mają dostosować sterowniki do każdej gry na świecie. Tylko każda gra na świecie, jeżeli chce być dobrze zoptymalizowana, ma się podporządkować aktualnym sterownikom. To działa w drugą stronę.
Jest tak, że masz monopol, choć wiem, że tak ci się może wydawać.
No, ostatnio firma Bezosa nawet na polu kosmicznym również zaczyna tracić. Krążą plotki, że ich najnowsza rakieta to najprawdopodobniej w ogóle ani razu już nie poleci. Bo się ludzie zbuntowali, zaczęli odchodzić z roboty. Astronauci, którzy mieli zaplanowane kursy, przesiedli się na SpaceX od Ilona Muska.
Ojku, smuteczek. I ty, Brutusie, przeciwko mnie.
Słuchaj, ostatnio widziałem. Nie sprawdzałem tego, nie będę ukrywać, bo być może powtórzę mojej fake newsa, ale ostatnio widziałem śmieszny obrazek z podpisem, że w momencie, kiedy znowu było drgnięcie na giełdzie i Elon Musk znowu oficjalnie został najbogatszym człowiekiem na świecie, a Jeff Bezos stał się drugim najbogatszym człowiekiem na świecie, to Musk podobno mu wysłał gratulacje, srebrną plakietkę, srebrny medal i srebrny medal z napisem 2.
Już.
No.
To jest taki śmieszek.
A jak już mówimy o dużych pieniądzach, dużych gigantach, dużych firmach.
Tak, dokładnie. Dobrze, że pomogłeś, bo nie miałem pomysłu, jak przejść dalej. Kinect wstaje z martwych. We współpracy z Microsoftem telewizja Sky stworzy kamerę podpinaną do telewizora. Powstaje ona na technologii, która była wykorzystywana na potrzeby Kinecta. Sky Glass kamera umożliwi wspólne oglądanie, korzystanie z wielu aplikacji oraz granie w prostsze gry. Zobaczymy, jak to się potem rozwinie. Głównie aktualnie jest nacisk na kwarantannę i wspólne oglądanie, tak żeby móc dwie osoby mające będąc na pewną odległość, mogły podpiąć to do telewizora i wyświetlać kamerę i zarazem coś oglądać razem w tym samym momencie, pauzować i to wszystko. Więc spoko sprawa.
A słyszałeś o czymś takim jak Discord oraz wtyczka Watch Together na Netflixie?
Tak, i nawet korzystam.
Powiem ci tak, ciekawy newsik, że będą powstawać tego typu kamerki, aczkolwiek zastosowanie typu, żeby podczas kwarantanny coś tam, co... Nie ukrywajmy, jeżeli to urządzenie w ogóle wyjdzie z fazy prototypu i stanie się prawdziwym urządzeniem i zanim ono będzie miało premierę i dostanie się do ludzi, to jest duża szansa, że my już tą pandemię dawno skończymy.
Miejmy nadzieję. Ale tak, ja i tak preferuję Discorda i Watch Together, z którego korzystam codziennie, bo mimo wszystko wolę darmowe możliwości.
Nie chcę kupować specjalnej dedykowanej kamery, która da ci dokładnie to samo, co darmowe oprogramowanie?
Ale mogę w Ninja Fruit pograć na telewizorze, machając rękoma jak debil.
Dobra, to słuchaj, jak nie chcesz kupować dziwnych urządzeń, to może byłbyś zainteresowany kupnem 3 odgrzewanych kotletów.
Kabłowy zawsze zjem z chęcią, pod warunkiem, że będę mógł ziemniaczki zostawić.
To nie wiem, to już wszystko zależy. A mianowicie chodzi mi o odgrzewane kotlety ze stajni Rockstara. GTA The Trilogy. Tak jak wspominaliśmy ostatnio...
Przedostatnio oficjalnie... i przedostatnio wspominaliśmy pewnie...
Tak, wspominaliśmy plotki, no to teraz już mamy oficjalne potwierdzenie, że wychodzi GTA The Trilogy, remaster 3 starszych części, pojawi się jeszcze w tym roku. Nic więcej nie wiemy, oprócz tego, że wkrótce oryginalne części znikną ze sklepów a ich porty pojawią się na absolutnie każdej dostępnej platformie.
Tak. Tylko, że na mobilki pojawi się trochę później i to będą części GTA 3, Vice City i San Andreas.
No.
Tak więc
już wiemy, dlaczego twórcy modów, którzy odświeżali te części, podostawali bany.
Tak. I... Ogólnie fajnie, że już znikają ze sklepów oryginalne części, więc możemy się spodziewać, że wielkiego skoku nie będzie, bo tak to gdyby zrobili coś zaskakująco dobrego, to by nie musieli usuwać ze sklepów.
No właśnie.
Dlatego pewnie to będzie chłam.
Miejmy nadzieję, że te gry zostaną po prostu nienaruszone i zostaną tylko poprawione technicznie. Miejmy nadzieję.
No zobaczymy, no.
Gorzej, jeżeli faktycznie wejdą jakieś tam grubsze akcje i znowu będziemy mieli newsa, nie wiem, o jakiejś cenzurze albo coś takiego.
Nie, to raczej nie wejdzie, bo bardziej ten, myślę, że może być, że nie będzie sensu kupowania, a cena będzie dwa razy większa.
No właśnie, większa. Myślę, że to bardziej.
Myślę, że będzie 5-8 razy większa niż aktualnie można kupić. No niestety.
No. A jeżeli już mówimy o
kupowaniu,
korporacjach, które proszą
lecą
nas,
na kasę?
Tak, lecą na kasę, grzecznie, uprzejmie nas proszą, abyśmy wydali jeszcze więcej pieniędzy.
Marvel's Avengers, które ostatnio próbowałeś bronić, przed podcastem mówiłeś, że nie, ale tak było.
Dobrze, dobrze, strzelaj.
Strzelam. Już mówię. Tydzień temu Marvel's Avengers trafiło na Game Passa. Oczywiście to mogłoby się wydawać niezbyt opłacalne dla studia, dlatego to też Square Enix właśnie do gry tydzień po wprowadzeniu na Game Passa wprowadził płatne boosty, tymczasowo przyspieszające progres postaci. Spowodowało to oczywiście wylew krytyki, ponieważ obiecano w 2020 roku, że mikropłatności w Marvel's Avengers pojawiają się tylko jako elementy kosmetyczne w grze, aby gra nie straciła świeżości przez lata. Zaskakujące.
Yeah.
I tym bardziej mnie nie ciekawi to, jakby... Okej.
Ja już nic nie mówię.
I dobrze.
Ja się poddaję. Tak, niechcący, całkowicie przypadkowo jedno, dosłownie tylko jedno słowo dobre próbowałem powiedzieć. Nawet to nie grałem, nawet tego nie zachwalałem. Ja mówiłem, że fajnie wygląda i może nie jest aż tak złe. Jednak udowodnili mi, że się mylę.
Tak. To teraz udowodni mi, że jednak jest jakiś sens kupowania Steam Decka.
O, no dobra, to jak przejdziemy do tego tytułu.
O, to się... O kurde, wstanie Michał, kurde,
tak,
nawet.
Wstał.
Bliżej
stary.
Mikrofonu.
Aha. Stary wstał.
Tak się baczy.
Pamiętasz naszą dyskusję na temat tego, czy będzie w ogóle opcja wymiany dysku?
Nie, teraz ty mnie dobijesz. Mhm.
Teraz ostatecznie... To ja miałem rację. Dyski w Steam Decku będą w pełni wymienialne. Ba, powiem jeszcze więcej. Ale to może zacznę od samego początku. W zeszłym tygodniu pojawił się filmik na kanale Steama, który pokazuje, w jaki sposób można rozmontować Steam Decka. Cały materiał jest okraszony bardzo, bardzo ciekawym komentarzem, gdzie lektor co chwilę nam powtarza, że nie powinniśmy tego robić, że nie zaleca się otwieranie swoich Steam Decków i tak dalej. Co jest w ogóle bardzo dziwne, bo nagle w pewnym momencie wpadają w taką narrację, że sugerują, że to jest wręcz niebezpieczne. Że dla własnego bezpieczeństwa nie powinniśmy otwierać tych Steam Decków, ponieważ Steam Decki mają baterię, która naruszona może wybuchnąć.
Oho.
Mhm.
Wyczuwam przypadłość hulajnogi Xiaomi.
Wiesz co, wątpię. Jeżeli te baterie są złej jakości, miejmy nadzieję, że nie, ale jeżeli to mają być tego typu wybuchające hulajnogi Xiaomi albo już osławiony Note 7 od Samsunga, jeżeli te baterie faktycznie są źle zaprojektowane i mają ewentualnie potencjalnie wybuchać, to one będą wybuchać same z siebie, niezależnie od tego, czy ktoś grzebał w sprzęcie, czy nie. Tutaj bardziej chodzi o to, że ogólnie faktycznie samo grzebanie z baterii bateriami jest ryzykowne. Niesie ze sobą jakieś tam minimalne ryzyko. Bardzo ciekawym jest to, że jednak Steam na tym filmiku tak bardzo to ryzyko podkreślał. I jakby w ogóle całkowicie... W ogóle ta narracja jest taka bardzo śmieszna, ponieważ Gostek na samym początku tłumaczy nam przez kilka minut, dlaczego nie powinniśmy otwierać Steam Decka. A
potem to robi.
Po czym mówi nam, że... I tak otwieranie tego typu rzeczy jest cool.
Aha, a tutaj nawet możecie wymienić, gdy jest SSD.
No właśnie, jeżeli chodzi o wymianę, to ja w ogóle nie mam pojęcia, po co jest to całe pierdzielenie, że nie powinniśmy tego otwierać, ponieważ ta konsola aż się o to prosi. Jest bardzo ciekawe, jedno zdanie mnie bardzo zainteresowało, ponieważ trzeba będzie oczywiście przed kupnem samego Steam Decka przeczytać cały regulamin, gwarancji i tak dalej, który chyba jeszcze nie jest dostępny, albo przynajmniej jeszcze go nie znalazłem. Trzeba będzie się dokładnie upewnić, jak będzie, w jaki sposób Steam Deck będzie podlegać gwarancji, ale na tym filmiku Dostek powiedział, że jeżeli uszkodzicie jakąś część podczas rozbierania, to nie przysługuje wam gwarancja. Innymi słowy, on nie powiedział nie rozbierajcie, ponieważ stracicie gwarancję, tylko uważajcie przy rozbieraniu, bo jak uszkodzicie jakąś część mechanicznie wy sami podczas rozbierania, to wtedy nie będzie na nią gwarancji. Wiele firm potrafi odrzucić gwarancję za samą próbę gwerania w urządzeniu. A to sugeruje, te słowa sugerują, że będziemy mogli otwierać Steam Decka. Jeżeli jesteśmy odpowiednio uzbrojeni manualnie, mamy wiedzę z dziedziny majsterkowania przy urządzeniach, to czysto teoretycznie, jeżeli zrobimy to umiejętnie i nie uszkodzimy nic w środku, to możemy normalnie sobie rozebrać Steam Decka na części, powymieniać mu te części, a jeżeli faktycznie ta część zepsuje się sama z siebie, no bo właśnie po to jest gwarancja, ponieważ niektóre w fabryce może dojść do jakiegoś uszkodzenia i dzięki czemu dana płyta główna, powiedzmy, nie będzie miała takiej wytrzymałości albo się przypali gdzieś po jakimś czasie. I okazuje się, że jeżeli na wewnętrznych częściach nie będzie widać jakichś ewidentnych uszkodzeń fizycznych, to Steam Deck dalej będzie objęty gwarancją, nawet jeżeli go rozbierzemy i będziemy modyfikować jego elementy.
Okej, to tak tylko powiem. Jaki sens by było dawać możliwość zmiany dysku SSD, gdyby dali dodatkowo w instrukcji, że gwarancję tracisz przy otwieraniu?
No to jest właśnie...
To by było bezsensowne, więc musieli dać takie zdanie dokładnie, więc po prostu prawnicy na nic innego nie wpadli, a musieli jakoś dać tą możliwość, a nie zrobili, że masz klapki po prostu na dysk SSD, bo myślę, że większość osób nie będzie wymieniać samemu, bo będzie się bała, tak.
Ale tam nie ma co się bać, ponieważ Steam Deck jest... ma debilnie prostą budowę. Ja się zakochałem w tym. Ja jestem majsterkowiczem, ja lubię rozbierać całą masę sprzętów i wiem, ile razy musiałem walczyć z zabezpieczeniami, ponieważ twórcy nie chcą, żeby ludzie gmerali w urządzeniach. Śruby z jakimiś dziwnymi, niestandardowymi gwintami. Śruby, które źle wkręcone mogą całkowicie zmasakrować gwint. Kiedy już to rozkręcisz, zawiasy, które są tak sztywne i od razu się łamią, kiedy tylko próbujesz je wyciągnąć. Klej, cała masa kleju, taśmy. Firmy potrafią złożyć swoje urządzenie i zanim nałożą na to obudowę, potrafią całe urządzenie zalać klejem, żeby tam po prostu nic się tam nie ruszyło, żeby nie dało się tego rozebrać. A kiedy oni sami to czysto teoretycznie naprawiają, tak naprawdę tego nie naprawiają, tylko wypierdalają uszkodzone urządzenie i przysyłają ci całkowicie nowe. A tutaj Steam Deck nie ma żadnego z tych zabezpieczeń. Steam Deck jest skręcony na 8 śrubek, ma dosłownie tam 2 czy 3 bardzo fajnie odskakujące zatrzaski i masz dostęp do całego urządzenia od środka. A samo urządzenie w środku też jest zaprojektowane, ono wręcz zaprasza do modyfikowania. Ponieważ w większości urządzeń, tak jakbyś teraz sobie pomyślał, to najprawdopodobniej taka konsola to będzie jedna płytka PCB tak zwana. Masz po prostu tą jedną płytkę i na tą płytkę są nalutowane te wszystkie elementy w odpowiednich miejscach, to jest zamknięte w obudowie. Okazuje się, że nie. Steam Deck ma w sobie całą masę, jest złożony jak z Tetrisa. On ma tam całą masę mikro płyt PCB połączonych ze sobą taśmami, co sprawia, że uszkodzenie jednego elementu, który jest przyczepiony do jednej płytki, nie oznacza wymiany całej płyty głównej w Steam Decku, tylko wymiany tego jednego małego komponentu. Tam na oddzielnej płytce masz joysticki, przyciski i na tym się kończy taka moja ścisła wiedza, ponieważ na tym się kończy moja ścisła wiedza, ponieważ filmik niestety nie pokazuje pełnego demontażu. Filmik kończy się na zdjęciu tylnej klapy, pokazaniu, gdzie jest ewentualnie dysk do wymiany oraz pokazaniu, jak wymienia się joysticki. Cała reszta, domyślam się, że będzie tak samo prosta w wymianie, ale tego nie było już pokazane w pro.
Okej, to teraz pytanie, czy to nie jest zrobione specjalnie, żeby mieć takie drzwi bezpieczeństwa ewakuacyjne? Jakby, bo czują, że w sensie? To może być urządzenie awaryjne, żeby łatwo wymienić.
Nie wydaje mi się. Znaczy...
Czy po prostu... To... Bo rzadko korporacje tak aż tak dbają. Jak coś się zepsuje... Dobra, kupujesz nowe te Joy-Cony do Switcha i tyle. A w ogóle podobno ciekawostka, bo do OLED-ach podobno jednak dają bardziej porządniejsze te Joy-Cony.
O, no to przynajmniej tyle dobrze.
Nie wiem na ile.
Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, mam nadzieję, że Steam Deck nie będzie aż tak awaryjny. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Znaczy, kurde, no przy Indexie były te problemy z wymianami na gwarancję. Faktycznie z Indexem były problemy. Ale za to sam Steam Controller już był niemalże bezawaryjny.
No bo tam nie masz tych grzybków ani nic takiego. Oprócz przycisków i spustów tam nie było co się zepsuć.
Ale tam też...
Nie miałeś... Tam dużo rzeczy się nie ruszało.
Znaczy słuchaj, Steam Deck jest bardziej skomplikowaną rzeczą niż padem z analogami, więc...
Dokładnie.
Tutaj tak trochę straszysz, ale...
Ja po prostu się zastanawiam. Nie, bo rozumiem... W całym, okej? Okay?
Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o to twoje... O ten twój strach, czy elementy będą awaryjne. Masz na myśli wszystkie elementy, czy głównie te elementy ruchome, takie jak joysticki?
Nie, mi po prostu chodzi o to, że jak mówisz, że to nie jest jedna płyta, że to jest właśnie takie bezpieczeństwo, że boją się, że niektóre elementy będą się psuć, to wolą przygotować już wielkie zestawy tych części i podsyłać do wymiany, niż żeby wymieniać wszystko.
Nie wydaje mi się.
Okej, raczej ja po prostu...
Steam od samego początku jest taką firmą, która jednak tak strasznie pilnuje tej takiej kultury pecetowej, tego otwarcia systemu i wolnego modyfikowania. Jak sobie przypomnisz chociażby Indexa, to Index miał schowek na ciasteczka.
Nie widziałem.
Nie, żartuję. Index miał klapkę, że jak ściągałeś gogle, to te gogle miały kawałek obudowy, taki płaski kawałek obudowy, który był przyczepiony na magnes. I jego można było zdjąć. I tam miałeś małą przestrzeń z portem USB. I śmieję się, że to jest schowek na ciasteczka, ponieważ jakiś koleś trzymał tam ciasteczka. Ale sama ta wnęka została pomyślana dla modelów. To był zwykły port USB, który można było po prostu się z nim normalnie skomunikować i w pełni go zaprogramować. I ludzie tam na drukarkach 3D drukowali obudowy, które pasowały w tą wnękę i wsadzali tam dodatkowe czujniki albo wyświetlacze i ogólnie jakieś takie szmery, bajery. No, dlatego wydaje mi się, że mimo tego, że na samym początku narracja była taka, że nie otwierajcie i tak dalej, to jest pecet. Steam Deck ma być miniaturowym pecetem, a cała kultura pecetowa opiera się na modyfikacjach i otwartej budowie i wymianie części. Oni z jednej strony tego nie sugerują, znaczy inaczej, oni z jednej strony mówią, że lepiej go nie otwierać, ale z drugiej strony cały ten projekt aż krzyczy Jestem otwartym systemem. Bierzcie i modyfikujcie mnie.
Okej. Okay. Widzę, że się podzielałeś, to ja tylko powiem, ostatnio się podzielałem, bo kupiłem Hollow Knighta, ja tak naprawdę czekam od dawna na Divinity 2 na promocję. Nie mogę się doczekać jednak, nie ma cały czas. I popatrzyłem i zabrakło mi miejsca na Switchu już, jeśli chodzi o gry, więc dokupiłem sobie teraz kartę microSD i na tym się kończy moje modelowanie urządzeń.
Na tym się kończy modowanie tych.
Tak. U mnie pewnie na Steam Decku byłoby podobnie. Dołożenie karty microSD, więc nie wiem na ile jest takich fanatyków jak ty.
Oj, dużo. Paradoksalnie dużo.
Znaczy, ja wiem, że na pewno dla pecetowców tak, tylko jestem ciekaw, kurde, na ile procentowo, skoro ze sprzedaży nie będzie takich wyników, że tyle konsolowców kupiło Steam Decka, a tyle pecetowców. Wiem, że głównie pecetowcy pewnie kupią, ale jestem ciekaw, o ile procent będzie więcej tych pecetowców.
Wiesz co, nie wiem, w sumie szczerze też chciałbym zobaczyć tego typu badania. Może ktoś kiedyś przeprowadzi jakieś takie badania statystyczne. Albo wiesz, że zawsze możemy my przeprowadzić bardzo rzetelne badania na Twitterze.
Tak.
Nie, faktycznie, jestem tego ciekaw i można byłoby faktycznie spróbować przeprowadzić taką ankietę albo znaleźć taką ankietę w momencie, kiedy ten sprzęt już wyjdzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko Steam Deck może nie będzie idealny, nie będzie dla wszystkich, ale będzie się starał przynajmniej w poprawny sposób zadowolić wszystkich. Jeżeli jesteś typowo konsolowcem, który chce mieć urządzenie typu wyciągnę z pudełka, odpalam i gram, no to będziesz miał w pełni ładnie złożonego Steam Decka, będziesz miał w pełni ładnie złożonego Steam Decka, który będzie miał na sobie Steam OS-a i będzie bez problemu odpalał dużą część gier. No może nie wszystkie, bo ostatnio mieliśmy, że są problemy, ale przynajmniej dużą część gier bez problemu odpali. Jeżeli jesteś pecetowcem, to nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby przeinstalować system i zainstalować tam Windowsa i mieć przy okazji dostęp do właśnie typowo Windowsowych gier oraz do całego Game Passa. A jeżeli jesteś pecetowcem majsterkowiczem, to od środka Steam Deck jest tak ładnie, przejrzyście zaprojektowany i jest tak otwarty, że nasz się prosi, żeby jeden z drugim elektronik z drukarką 3D nie nadrukowali mu tam jakiejś modyfikacji.
Okej. Okay.
Ja już mam pomysł, jak można mu zrobić wymienialne baterie. Może to być dość karkołomne, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak Steam Deck ma tylko te dwie wypustki na dłonie, a z tyłu jest płaski, to nie ma tam absolutnie żadnego problemu, żeby zrobić wycięcie z tyłu obudowy i zrobić takiego samego odstającego bąbla, jak w padach od Xboxa.
Czego to jest dokładnie? Pad z którego Xboxa?
Chyba z pierwszego. To jest chyba ten pierwszy.
Tak? Bo właśnie ten, nie kojarzę ten z nowszych.
Bo on jest biały. To jest, no. Znaczy 350, ja mam na myśli pierwszą 350. Bo to nie jest
znaczy, to, co teraz trzyma. Znaczy, on wygląda jak z 360.
Drodzy słuchacze, właśnie mam, tutaj pokazuję Rąkiekowi pada od Xboxa z 360. Jest to biały pad i ręki nie dam sobie uciąć, ale wydaje mi się, że ta konsola, która siedzi u mnie na stryku, to jest ta pierwsza partia 360, ta pierwsza. Mhm. A ten czarny pasek to nie jest czarny designerski pasek, to jest kawałek taśmy plejącej, ponieważ prawda bateria zaczęła mi odpadać.
Okej, okay, dobra.
No jest to już leciwy sprzęt, nie ma co ukrywać.
Nie ma co ukrywać. Dobrze, czy coś jeszcze mamy do dodania?
Myślę, że nie. Myślę, że ja już wygadałem, wystrzelałem się.
Tak, wystrzelałeś się ze wszystkiego. Ja będę dalej czekał na promocję Divinity 2. I co? Widzimy się za tydzień?
No, najprawdopodobniej tak. To może faktycznie. Ja bardzo chętnie. Jeżeli znajdziemy czas, to ja bardzo chętnie nagram jeszcze jakiś mniej newsowy, bardziej pogadankowy, aczkolwiek no, nie
Tak.
obiecujemy, bo obydwoje możemy mieć problem, żeby znaleźć chwilę wolnego czasu.
Pyszna, w tym tygodniu wyjeżdżam, nie ma opcji.
A, no to...
W czwartek wieczorem wyjeżdżam i wracam w niedzielę rano.
No to się jeszcze dogadamy, jeszcze się na spokojnie.
Dobra. A tak czy siak kończymy, widzimy się za tydzień. Dobijemy do brzegu. Ahoj.
Jechałem wszystkim.